Omawiam posiedzenie komisji. Mamy materiał. Z materiałem żeśmy się zapoznali. Wobec tego pana Dudę bym poprosił o takie krótkie wprowadzenie, jeżeli chodzi o współdziałanie służb, jak to u nas w mieście wygląda, jak powinno wyglądać, jeżeli chodzi o współdziałanie służb w gminie.
Musimy rozpocząć od naszego zdarzenia. Od miejsca, w którym cokolwiek się stało na terenie naszego miasta. Z doświadczenia mogę Państwu powiedzieć, że w większości przypadków zawsze zgłaszający korzystają z numeru 112. Mniej zdarzeń jest pewnie przekazywanych dokumentów straży miejskiej. Tutaj to jest 24 godziny w życiu. Jak również mieliśmy przykład tego komentarza, prawda? To było to zdarzenie za wymienia klatki schodowej z ubiegłej nocy. I dyspozytor 112 decyduje, kogo będzie informował, jaką jednostkę ratowniczą, jaki jest zakres, prawda? Czy informować wszystkich, czy tylko podstawowym, czyli tak jak już wspomniałem wcześniej, Państwową Straż Pożarną. Zresztą nie tylko u nas, ale przypuszczam, że na całym świecie straże pożarne są tą pierwszą jednostką, która bierze udział i w zdejmowaniu kotów z drzew, prawda, i w ratowaniu ludzkiego życia i w pomaganiu mieszkańcom miast, osiedli, wsi i w bardzo szerokim spektrum. I tak jak wspomniałem wcześniej, w momencie, kiedy przybywa jednostka Państwowej Straży Pożarnej, nawet gdyby było tak, zakładam hipotetycznie, że najpierw zostaną powiadomieni na przykład dzielnicowy albo posterunek, albo komisariat policji, prawda? To jeżeli jest to zdarzenie tego rodzaju, które miało miejsce i przyjeżdża jednostka Państwowej Straży Pożarnej, to prowadzący z ramienia wstępne rozpoznanie czy jakąkolwiek akcję policji przekazuje dowódcy jednostki, która przyjechała Państwowej Straży Pożarnej.
Czyli oni jest taka zasada. Oni są jakby w takiej sytuacji.
To jest priorytet.
Oni decydują o tym, co się dzieje z punktu widzenia pomocy.
Tak jest. Tak? I prowadzący akcję ratowniczą, w tym konkretnym przypadku to był dowódca sekcji ratowniczej Straży Pożarnej, to on decyduje, jakie jest im potrzebne wsparcie. I jeżeli jest potrzebne to wsparcie, to zważają albo do komisariatu policji, albo pogotowie ratunkowe, prawda? Albo jakieś inne wyspecjalizowane służby ratownicze, na przykład ratownictwo chemiczne, ratownictwo biologiczne, jeżeli mamy niewybuchy, no to satelity, prawda? Jeżeli potrzebne jest wsparcie związane powiedzmy z wyłączeniem jakiejś części terenu, żeby mieszkańcy na przykład nie przeszkadzali im prowadzeniu akcji ratowniczej, no to zgłaszają wtedy do Straży Miejskiej, prawda? O wsparcie. Jeżeli jest to sytuacja związana z ewakuacją mieszkańców, czyli jest taki moment, kiedy oni nie mogą wrócić do swoich mieszkań, to zwracają się do nas, do zarządzania kryzysowego, żebyśmy zorganizowali tymczasowy lokum w pomieszczeniach, gdzie te osoby mogą ich być. Natomiast jeżeli nie ma takiego zagrożenia i dowódca prowadzący akcję ratowniczą stwierdzi, my sobie poradzimy, bo to jest tylko pewne mnóstwo dymu, prawda? I wystarczy wywietrzyć dany obiekt, ani mieszkania, ani osoby nie są poszkodowane, ani mieszkania nie są uszkodzone, to bez sensu jest angażować taki zakres służb ratowniczych.
Opieram się o tą sytuację, która miała miejsce w szkole, bo ona jest jakby takim odzwierciedleniem tego, co mogłoby się stać również na imprezach sportowych, kulturalnych. Bo równie dobrze mogło to być w hali, powiedzmy, Mosiru czy w kopalni kultury. I teraz jakby ja rozumiem, że ta część decydująca o tym, co będziemy robić, w jaki sposób będzie udzielana pomoc, bo wtedy pamiętam, przyjechały jednostki specjalistyczne, jeżeli chodzi o poszukiwania bomby i oni szkołę przeszukali. Natomiast mówię też o tym, o czym Pan przed chwilą powiedział, czyli o tej próbie pomocy jeżeli chodzi o placówce, bo mówił Pan, że jeżeli zdarzyłoby się tak, że trzeba dzieci przetransportować albo przenieść do innych miejsc, gdzie mogły w bezpieczny sposób poczekać na odbiór rodziców, bo ja mówię, ja pracuję 30 lat, pierwszy raz była taka sytuacja. Były sytuacje w latach 90., gdzie nie było jeszcze takiej możliwości jakby sprawdzenia osób odpowiedzialnych za przekazanie nieprawdziwej informacji, co stało się bardzo szybko teraz. W latach 90. tego nie było i były telefony i ten, bym powiedział, łańcuszek zdarzeń śmiesznych dla niektórych trwał więcej i dłużej trwał, ale on był zwykle wtedy, kiedy nikogo jeszcze w szkole nie było. Przychodziły dzieci, nikogo nie było. Natomiast teraz była ta sytuacja, była specjalna z punktu widzenia, bo ja dążę do tego, że to może się powtórzyć i żebyśmy jakby zareagowali, zastanowili się, co zrobić, że było na dworze dosyć zimno, dzieci wyszły jak wyszły, czyli nieprzygotowania przeważnie w tenisówkach, niektóre nie miały kurtek, jeszcze tam komu się udało, to te kurtki wychowawcy zabrali, co też tak do końca nie powinno być ze względu na to, że a nuż nie byłby to fałszywe, a wtedy byłby problem. I teraz wspomniał Pan o tym, że gdyby była sytuacja taka, że musielibyśmy tym dzieciom pomóc, żeby im zagwarantować przebywanie, bo to może być inny atak, nie bombowy, ale powiedzmy chemiczny i też no, nikt nie wróci do szkoły, wiadomo. Żeby tym dzieciom pomóc i zapewnić im opiekę w innych placówkach, to mówił Pan o tym, że wtedy się zwracają do służby, do zarządzania kryzysowego. I wtedy co Państwo robicie?
Dokładnie omówiliśmy i z Panią Dyrektorą, z Panią Naczelnik to zdarzenie. Przeanalizowaliśmy możliwości, jakie są do wykonania, gdyby doszło do takich zawsze się trzeba przygotować do sytuacji.
Do najgorszej, tak jest. Tak jest.
I teraz tak. Mamy szkołę na ulicy Szpitalnej, prawda?
Ona jest na Szkolnej.
Na
Szpitalnej, ja mówię o tej
Mówimy o innych placówkach w tym rejonie.
Do których można.
Tak.
Następnie mamy przedszkole i mamy to studium nauk społecznych, tak?
Kolegium,
przepraszam. Mamy dwa następne obiekty. Natomiast w trakcie tych dyskusji i rozważań doszliśmy do wniosku, ale to trzeba się nad tym zastanowić. Czy niedobrze by było, bo tak naprawdę najbliżej to jest szpital, czy niedobrze by było po prostu zamontować furtkę w ogrodzeniu między szkołą a szpitalem? Ona by była zamykana, powiedzmy, używana tylko do celów, właśnie gdyby doszło do takich sytuacji ekstremalnych. Gdyby było zimno, gdyby padało, to może być burza w tym momencie. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. I tam jest dosłownie, nie wiem, może 50 metrów, prawda? Jest to obiekt dosyć duży. Z tego co wiem, to chodzi głównie o to, żeby było ciepło i wewnątrz, prawda? To jest ta pierwsza podstawowa zasada. Tutaj Pani Dyrektor uruchomiła ten cały system, czyli najpierw rodzice, prawda? Ci, którzy są, odbierają, no ale nie zawsze się da, powiedzmy, 700 czy 500 osób w ciągu pół godziny czy godziny. Dlatego ten element braliśmy również pod uwagę, pod zastanowienie. Czy nie byłoby słuszne po prostu...
Ale tutaj musielibyśmy się jako gmina zwrócić.
Ja wiem, to jest wszystko na formę.
Z prośbą do powiatowego zespołu
zespołu opieki zdrowotnej.
Opieki zdrowotnej. Tak. O to, żeby była możliwość, a po drugie, żeby była możliwość, żebyśmy tam mogli zrobić przejście. To jest jakby ta uwaga. My ze swej strony rozmawiając z dyrektorami placówek ościennych, wiemy, że do każdej placówki moglibyśmy około 100 dzieciaków przenieść na określony czas, z zasadą taką, że im bliżej mamy placówkę, tym idą mniejsze dzieci. To jest sprawa jasna. Tylko gorzej, jak ta odległość już jest na tyle daleka, jest śnieg na dworze, minus 10, dziecko wybiega z krótkim rękawem. O to chodzi. I tak, i to są takie problemy, które myślę, że tutaj moglibyśmy rozważyć i przeanalizować, przedyskutować.
Jeżeli chciałem podać jeszcze jeden argument. Jeżeli nie zapytamy powiatu, to się nie dowiemy.
No tak, tak.
Natomiast my w magazynach, to akurat w ulicy Szpitalnej, posiadamy, powiedzmy, bo mamy obowiązek wykonywania, powiedzmy sobie, pewnych zapasów. Nie będę rozwijał tego tematu, bo to nie jest przedmiotem tej chwili komisji. A poza tym to są sprawy, które związane z innymi zadaniami, które realizujemy. Także posiadamy dużo artykułów, powiedzmy sobie, które są wykorzystywane do celów zabezpieczenia kwater mistrzowskiego. Czyli gdybyśmy mieli taką sytuację, że mamy te 50 metrów linii prostej, to jesteśmy na przykład w stanie dostarczyć w miarę szybko, powiedzmy w kilkudziesięciu minut, ilości 200-300 koców, materacy, prawda, i takich różnych rzeczy. I te odległości też mamy niewielkie, prawda? Bo magazyn mamy tam po duetu, po cukierku, a tu mamy szpital i szkołę.
Czyli ten moment. Ja mam pytanie jeszcze takie, bo czy w tej sytuacji, bo jak pan mówi z całą, no, całym dowodzeniem tej, może nie ewakuacji, tylko całego zdarzenia, przejęła Straż Pożarna. I oni tak naprawdę powinni was przynajmniej zawiadomić, że dzieci stoją, jest zimno, żebyście wy państwo mogli zareagować. Nie wiem, ja nie pamiętam, czy była straż nasza ochotnicza, czy powiatowa z Będzina. Proszę?
W trzech miejscowości.
Dobrze. Pani Wcisło była pierwsza. Przepraszam.
Chciałabym zwrócić uwagę, że cały czas rozmawiamy o sytuacji, która miała miejsce, czyli szkoła numer 2, jeśli tereny dotyczące szkoły numer 2, ale my też tu mamy kilka innych w różnych miejscach i myślę, że dobrze byłoby zrobić taki plan, co by się stało na wypadek, gdyby ta akcja miała być prowadzona na przykład w Siódemce, na przykład w Piące, na przykład w Jedynce. Znaleźć miejsce, gdzie te dzieci z tych szkół zimą akurat mogłyby się udać. W tych trankach, w tych koszulkach, kiedy jest jeszcze lekcja błędu, a muszą szkołę opuścić i znaleźć te miejsca, które są w miarę blisko i bezpieczne. Czyli dogadać się z tymi ludźmi, z tymi dzieciami, że gdyby się coś takiego działo, to my uciekamy do was, a gdyby się u was działo, to wy przychodzicie do nas. Bo na razie tylko zajmujemy się jedną szkołą,
to znaczy, terenu, ja,
ale właśnie ja to chciałam powiedzieć, że powinniśmy...
Ja wiem, ale proszę państwa, jeżeli...
...kompleksowo się zająć całym miastem, a nie mówić o jednej szkole.
Okej, tylko ja teraz tą sytuację, która miała miejsce, rozpatrujemy ją na podstawie tej szkoły, natomiast dalszą część, to co państwo zwróciliście uwagę, należałoby rozszerzyć. Tylko jakby skończmy temat jednego zdarzenia, czyli ciągu zdarzeń, które mogłyby mieć miejsce po, powiedzmy, sytuacji ewakuacji z różnych powodów, nieważne teraz jakich, w ekstremalnie trudnych warunkach, które mogłyby mieć miejsce w danym dniu i dopiero później możemy rozmawiać o tym, czy taka sytuacja jest rozpracowana w gminie na wypadek innych zdarzeń w innych, powiedzmy, miejscach. Ja mówię o placówkach tylko kulturalnych, sportowych czy oświatowych. O tym dzisiaj rozmawiamy.
Mogę o coś zapytać?
Proszę.
Bo ja stricte chciałabym jakby systematyzować ten tok myślenia zarówno pana i pani Niny, bo mam takie wrażenie, jakbyśmy nie wiedzieli w zasadzie, ja tego teraz też nie wiem. Kto przygotowuje w ogóle taką procedurę ewakuacyjną? Kto jest odpowiedzialny za to, że potem te dzieci mają być zagospodarowane, powiedzmy, do szpitala? Czy to robi zarządzanie kryzysowe i przygotowuje dla każdej placówki oświatowej, czy MOSiR-u, czy MOPS-u, czy każdej jednej jednostki, która w Czeladzie funkcjonuje, ten plan taki strategiczny w razie nagłego wypadku, czyli podłożenia tej bomby, bo my nadal jak gdyby mielimy ten temat, a nic z tego
tobie wynika. Bo ja bym chciała wiedzieć, kto był w tym momencie odpowiedzialny za całą akcję, kto miał stworzyć procedurę, gdzie te dzieci się miały nagle podziać. I myślę teraz, że pan tutaj nam udzieli tej odpowiedzi, żebyśmy mieli tę jasność, żeby tutaj państwo radni byli przekonani, że szkoła zrobiła wszystko, co do tej szkoły należało, a że Wydział Kryzysowy z tego wynika nie zrobiło tego, co należało do niego. A może ja się mylę, bo może Wydział Kryzysowy, zarządzanie kryzysowym w ogóle nie ma tego w swoich obowiązkach.
Czy pan był powiadomiony w ogóle o tym zdarzeniu?
No właśnie, podnosimy i to jest. Tak. To kto jest odpowiedzialny za zrobienie takiego planu? Pan pozwoli, że ja dokończę. Takiego planu, że to państwo na przykład robicie zarządzanie kryzysowe, że szkoła numer 2 swoje dzieci ewakuuje do tych pomieszczeń, a szkoła numer 7 do tych. Czy jest to w kompetencji dyrektora bądź innych służb, które nad tym czuwają? Takiej odpowiedzi ja bym teraz oczekiwała, żebyśmy mieli tę jasność, bo my na razie to sobie tutaj bijemy pianę i nic nie wynika z tej dyskusji i tak sobie możemy do 20 dzisiaj porozmawiać.
Znaczy ja uważam, że...
To proszę nam powiedzieć, bo pan jest specjalistą w tym zakresie.
Rozmawialiśmy na temat szkoły numer 2, traktując ten przypadek jako coś wzorcowego, co miało zdarzenie, powiedzmy, może być przeniesione na inne placówki, niekoniecznie w takim samym aspekcie jak tam, ale w takim sposób.
Zbliżony.
Tak jest. Teraz wracam do pytania. Proszę państwa, za ewakuację z jakiejkolwiek placówki, z jakiegokolwiek zakładu pracy, instytucji, przedsiębiorstwa, obojętnie jakby to się nie nazywało, zawsze odpowiada właściciel, dyrektor, zarządca, administrator. I tu nie ma o czym dyskutować. Natomiast referat zarządzania kryzysowego, tak jak rozmawialiśmy z panią naczelnik, w każdej chwili będziemy współdziałać, będziemy szukać takich miejsc, żeby na skali miasta poukładać te wszystkie klocki, żebyśmy nie stawali, nie zastanawiali się, co mamy w danym momencie zrobić, prawda? I tak to wygląda. Zawsze odpowiada właściciel, dyrektor, administrator, prezes, obojętnie jakby to się nie znało. Po prostu dlatego, że tak jak stanowią przepisy, to on odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie pracowników i przekładają na placówkę oświatową uczniów, pedagogów, nauczycieli i osoby, rodziców, które się znajdują w danej placówce. Natomiast teraz przejdźmy może do tego prowadzącego akcję ratowniczą. Straż pożarna, proszę państwa, jeżeli są wszyscy na zewnątrz, nie ma nikogo w budynku, prawda, to oni uważają ewakuację za załatwioną. Bo oni się nie zajmują, co dalej. Budynek pusty, pożar ugaszony, ranni z samochodu na zewnątrz i koniec. Potem już następują te inne procedury, które powinny funkcjonować. I w momencie, tak jak mówię, pani dyrektor szkoły podjęła działania związane z informowaniem rodziców, prawda?
Tak, ale dzieci też zostały przeniesione do przedszkola numer 7, więc...
Tak, dlatego teraz mieliśmy czas po tym zdarzeniu, rozmawiając z panią naczelnik i z panią dyrektor, i to trzeba wdrożyć we wszystkich placówkach. I to jest absolutnie, żeby nas nic po prostu nie zaskoczyło, prawda?
Dobra, ale po czyjej stronie?
Po stronie dyrektora.
Proszę pozwolić mi jeszcze chwileczkę. Pan będzie miał możliwość wypowiedzenia.
Ja
rozumiem. Po stronie dyrektora jest zarządzeniem całej ewakuacji i jak gdyby dyrektor musi się zasekurować, że powinien wiedzieć już wcześniej, czyli mieć procedurę bezpieczeństwa, gdzie w razie danego zdarzenia on ewakuuje te dzieci. I on jest za to odpowiedzialny, tak? No, czyli jak on chce wiedzieć?
Rozumiem, że nie mówisz. Rozpatrzeć to kwestii dwóch rzeczy. Z tego co pamiętam, ewakuacja przeciwpożarowa jest około 50 metrów chyba, tak? Natomiast była mowa 150 metrów w budynku, tak?
Tak
gdzieś to stanowiło.
Ciągle rozmawiamy w tym przypadku, te 150 tak. Nie mają żadnego znaczenia, kiedy na dworze mamy minus 20.
Tak. I tak trzeba gdzieś...
No, zgadza się, tylko jest kwestia teraz tak, że ta pierwsza czynność, o której pani pewnie wspominała, to należy bez względu na to dyrektora szkoły. Później, jeżeli przyjeżdża i ktoś przejmuje akcję straż pożarną czy cokolwiek, to oni zajmują się de facto ugaszeniem pożaru, czy interwencji w budynku, a z tymi 10 coś trzeba zrobić. Czyli pani burmistrz słusznie zapytuje, że trzeba wcześniej ustalić, gdzie, kto, co, jak i do czego i to wszystko. Teraz to jest moim zdaniem już wtedy, jak... Znaczy moim zdaniem, to już jest w gestii, jak zarządzanie kryzysowe o tym już wie, to ma już wcześniej przygotowaną tą procedurę, gdzie, kogo, co, jak...
No właśnie z tego, co ja wnioskuję, to właśnie po stronie dyrektora jest ustalenie, gdzie on dalej z tymi dziećmi pójdzie.
Ale to się
poza
budynkiem.
Poza
budynkiem. No to właśnie, co się dalej...
Tylko proszę Państwa, ja bym bardzo prosił, żebyście Państwo zwrócili uwagę na jedną rzecz. Obojętnie gdzie te dzieciaki się znajdują, czy w budynku, czy 50 metrów od budynku, czy 150, czy w innej szkole, za ich życie i zdrowie odpowiada dyrektor, nikt go na żadnym z tych etapów nie zwolnił z odpowiedzialności.
Ja wiem.
A my jesteśmy po to, żebyśmy właśnie tak jak rozmawialiśmy z Panem Naczelnikiem, że może tak, może zróbmy w ten sposób.
Proszę Państwa, dla mnie jest sprawa jasna. Jeżeli chodzi o kwestie procedur ewakuacyjnych, które powinny być w każdej placówce oświatowej, również w tych obiektach, które są zarządzane przez gminę. Dla mnie jest to sprawa jasna i oczywista. To, co zwróciła pani policjant, pani komendant uwagę, że dzieci zostają wyprowadzone, jest sytuacja ekstremalna, bo jest minus 10 albo 15. Mamy dzieciaki w krótkich bluzkach, bo musiały tak wyjść. Mamy but. Pan wspomniał o tym, że my jako gmina posiadamy jakiś zasób rzeczy związane z obroną cywilną, czyli mamy koce, mamy inne rzeczy, które nikt nie pomoże tym dzieciom, dyrektor też nie pomoże, bo on je ewakuował. On z tymi dziećmi, 500 sztuk takich dzieci jest przed szkołą. Gdybyśmy rozpracowali, myśmy to rozpracowali, jeżeli chodzi o szkołę numer 2, najbliższe placówki oświatowe, gdzie, w której placówce, jaka ilość dzieci może być rozdysponowana. Ale od szkoły do szkoły na Grodzieckiej jest kawałek. I ja sobie nie wyobrażam, że przy minus 15 dziecko pójdzie w krótkim rękawku, bo tak musiał wyjść i w trampkach. I nie można mówić, że to jest jakby odpowiedzialność dyrektora szkoły, bo ja się z tym nie zgadzam, dlatego że dyrektor ewakuował dzieci i ja uważam, że temat jest po to, żebyśmy się zastanowili, kto w jaki sposób z gminy może pomóc.
Ale to się
proszę.
To się wszystko zgadza, cały czas o tym mówię. W momencie, kiedy dzieci są na zewnątrz, pani dyrektor wykonuje telefon do zarządzania kryzysowego, potrzebuje 150%. Podjeżdża samochód,
my już wiemy.
Prosimy kogoś. Ja cały czas mówię, że tylko my nie możemy, przepraszam, jeszcze jedno zdanie. Tylko ja nie mogę robić planów, bo plan ewakuacji, prawda?
Robi szkoła, oczywiście, no, że oni wiedzą, w których placówkach, gdzie mają najbliżej. Ja tego nie oczekuję. Ja nie oczekuję tego od pana, absolutnie. Chodzi o to, jak współpracują jednostki, o czym ja na przykład nie wiedziałem, że całym szefem zarządzania w takiej sytuacji kryzysowej jest straż pożarna.
Nie do końca.
To zależy, jaki charakter ma zdarzenie. Oczywiście.
Że to zarazem, to policja.
To policja. Ale to zaraz pani też dam głos, żeby się pani wypowiedziała. Tylko ja dążę do tego, żebyśmy wiedzieli i żebyśmy wiedzieli, jakie mamy, powiedzmy, procedury albo współdziałanie. I kolejne moje pytanie. Czy takie, powiedzmy, działania związane, jeżeli chodzi o szefów jednostek w gminie, to może być biblioteka publiczna, to może być kopalnia kultury, MOSIR, wszystkie placówki oświatowe, czy takie spotkania z, powiedzmy, z panem albo z kimkolwiek z Urzędu Miasta, czy one się odbywają z punktu widzenia takiego działania, gdzie mogłoby być zarządzanie kryzysowe? Czy wszyscy dyrektorzy o tym wiedzą? Chodzi mi o to, czy Państwo macie takie, bo jak w szkole są na przykład, nie wiem, edukacyjne, nie wiem, konferencje, czy próbne alarmy, czy to się odbywa w ten sposób, że wszyscy wiedzą, że w takim wypadku należy do Państwa zadzwonić.
Na każdy rok kalendarzowy burmistrz miasta, szef obrony wydaje wytyczne, czyli inaczej rzecz mówiąc, plan pracy na dany rok kalendarzowy. I w każdym takim egzemplarzu jest dokładnie napisane, czego burmistrz oczekuje jako szef obrony miasta. Nie tylko od naszych placówek, ale również od zakładów prywatnych, przedsiębiorstw i różnych instytucji. I to rozsyłamy. I jeżeli chodzi o ewakuację, to jest tam taki zapis, że w momencie, kiedy jest planowana ewakuacja, ćwiczenie ewakuacji, prosimy o poinformowanie pracowników referatu zarządzania kryzysowego, bo chcielibyśmy w tym ćwiczeniu uczestniczyć. I w momencie, kiedy ktokolwiek zadaje jakiekolwiek pytanie związane z tym, proszę nam pomóc, wskazać, pokazać i tak dalej, prosimy pomocą, nikt nie odmawia. Dlatego, no, tak jak już wcześniej mówiłem, rozmawialiśmy na temat szkoły 2, prawda? Wypracowaliśmy jakiś tam sobie pomysł. I teraz trzeba to po prostu tylko zrealizować, tak? Ale mnie w dokumentach zaznaczanie, że do takiego obiektu będzie prowadzona ewakuacja z zagrożonej placówki oświatowej, jest to potrzebne, tak? Bo ja muszę informować służby ratownicze, które przyjeżdżają, jeżeli mi zadadzą takie pytanie. Natomiast rozpisanie na detale, która klasa, jaka...
Nie, to już dyrektor będzie wiedział, gdzie. Oczywiście, że
wtedy
tak.
Jest to sprawa, powiedzmy, od początku do końca przemyślana i poukładana tak, jak powinna.
Ja jeszcze mam do Pana pytanie, zaraz zdaję głos.
Zresztą przepraszam, jeszcze jest taka sytuacja, powiem jeszcze jedno zdanie. Ja mam instrukcję alarmową. Prosiłem wszystkich dyrektorów, zastępców z zakładów pracy, instytucji Ministerstwa Światowych, jeżeli mi podali ilość osób, a jeżeli Państwo możecie potwierdzić, które są dyspozycyjne do udzielania wszelkiej informacji na temat obiektu służbą ratowniczą. Otrzymałem zwrotne informacje, nie prosiłem, żeby to byli dyrektorzy, tylko żeby to były osoby, które wiedzą, gdzie są klucze, w której szafce, co się nimi otwiera, gdzie są zawory, gdzie są włączniki energii elektrycznej itd. itd. Także to już jest rozpracowane, prawda? Trzeba tylko dołożyć ten element ewakuacji istotny, ciągu dalszego, no i będziemy mieli sprawę wierzchu.
Ja mam taką prośbę do Pana, żeby jak wchodzę na stronę zarządzania kryzysowego, żeby tam się pokazały telefony. Tego nie ma. Są telefony gdzieś indziej ukryte, natomiast tam są różne elementy, które Państwo się zajmują i to jest łatwiej o wiele znaleźć niż telefon do zarządzania kryzysowego.
112. Ja jeszcze chciałem rzecz, ale moment, jeszcze sekundę. Tam w opisie jest ten element zaznaczony. Każdy z mieszkańców miasta, obojętnie kto, wczelarzy, bo to jest istotne. Terytorium decyduje, proszę zwrócić na to uwagę, że jak już będziemy poza granicami powiatu gruzińskiego, to zgłosi nam się 112, ale już nie zmieścimy. O tym proszę pamiętać, że to jest bardzo istotna sprawa. Ale do czego zmierzam? Każdy z Państwa, który będzie potrzebował pomocy i z terenu wczelarzy wybierze 112, zgłosi się operator. Jeżeli operator oceni sytuację, że potrzebne jest wsparcie z zarządzania kryzysowego, my mamy służbowy telefon 24 godziny na dobę. I zarządzanie kryzysowe, i służba ryżu na Straży Miejskiej to jest normalne. Tak? Także my wiemy o tym, że był pożar, wiemy o tym, że był wybuch, wiemy o tym, że te zdarzyły się dwa samochody, że ktoś podpalił świetlik, bo ja na bieżąco dostaję informacje od 112 z powiatu gruzińskiego. Tylko my to traktujemy selektywnie. To znaczy rzeczy, które są istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców, prawda? I w szerszej skali, bo sytuacja kryzysowa to nie jest zdarzenie losowe. Bardzo często mylone, niestety. Sytuacja kryzysowa. Ja mam obowiązek informować o tym burmistrza, co się dzieje na terenie. Ale nie w momencie, kiedy dostaję informację, że było zadymienie klatki schodowej, prawda? przyjechała jednostka straży pożarnej, zakończenie akcji, brak poszkodowanych. No to to, prawda, jest...
Pani Ewa Frączek.
Na szkolnej w styczniu.
Nikt mnie nie poinformował.
No właśnie.
I stąd pana się też pan, jeżeli jest z pani się ma pan informację, a tutaj nie miał pan informacji.
Nie.
Gdzie ile 500 osób stało na dworze, gdzie tego sobie się przydał. Tam jest przede wszystkim, proszę państwa, mówimy. Pytanko moje następne, proszę mi teraz nie przerywać. W styczniu to się wydarzyło. Czy jeżeli jutro dojdzie do takiego zagrożenia, na przykład gaz pieprzowy, rozwali się puszka z gazem pieprzowym, szkole podstawowej numer 1, gdzie przenosimy dzieci?
Czy jest to opracowane?
Czy jest to opracowane? Minęło parę miesięcy. Szkoła numer 7. Mamy tam małe dzieci. Gdzie te dzieci idą? Na parking przy Lidlu? Za mała odległość. Stoimy na dworze, teraz jest trochę cieplej. Brakuje mi tutaj tego. Mówi pan o takich rzeczy. Pani dyrektor jest odpowiedzialna za wszystko. Zgadzam się. Pani dyrektor wyprowadziła dzieci, nauczyciele, mamy opracowane procedury, mamy szkolenie nauczycielskie. Pytanie, dlaczego nie było koordynatora, uważam, że koordynatorem powinien być pan i może nie pan, jako, tylko jako referat zarządzania kryzysowego, do tego, że pan współpracę z Strażą Pożarną, z policją. Policja zamyka od ulicy Walińskiego ulicę Szkolną, a nie tak, że nauczyciele stoją tak, żeby dzieci w tym wszystkim nie wyleciały na drogę i żeby nie było jeszcze wypadku kolizji na drodze, tak? Pytanie, dlaczego tego nie było? Dla mnie to jest, wie pan co, nie wiem, następne pytanie. W ogóle w zarządzaniu, w referacie pracuje osób. Trzy osoby, tak? I teraz ja uważam tutaj, pani burmistrz, nie wiem, czy będziemy głosować jako komisja, ja bym prosiła, żeby każda szkoła miała procedury ewakuacji. Ewakuacji, czyli w każdej szkole, każde przedszkole wie, gdzie ma dzieci wyprowadzić. Tak samo Hala Mosyr, ostatnia bardzo fajna impreza, 300 par, czy 300 tańcerów, jeśli nie pomyliłam, 300, tak, 300 osób, plus same trybuny zajęte. Dochodzi do jakiegoś, tak, jest panika. Czy mamy procedury opracowane?
Wychodzą
przed halą. Mamy, gdzie
a co dalej? Jest minus na przykład 20 i teraz...
Nie biorą kurtek, wychodzą tak jak...
Ja uważam tutaj, przepraszam, może się mylę, nie jestem tym fachowcem, ale to pan jako zarządzanie kryzysowe powinien w pierwszej kolejności, wiadomo 112, ale pan powinien być powiadomiony i pan powinien tam być, bo co by było, jakby pani kierownik czy pani burmistrz nie było? Na przykład na terenie, no ktoś musi koordynować tę akcję.
Ja jeszcze pana chciałem spytać, przepraszam, chciałem pana spytać, jak to się dzieje, że pan wie o tych zdarzeniach przekazywanych do 112, a o tym, co było takie, bym powiedział, groźnego, pan nie wie. Czy jest to z automatu, czy jakoś inaczej? Proszę mi powiedzieć.
Proszę państwa, ja nie za bardzo rozumiem, no ale postaram się wyjaśnić. Jak mam to odpowiadać za coś, o czym nie wiem, czy się dzieje?
Nie, ja nie mam pretensji do pana, tylko chciałem się spytać, jak to się dzieje, że z numeru 112 pan mówi, że pan wie, że tam było zadymienie.
Nie umiem państwu odpowiedzieć za strażaka, który jest dowódcą akcji ratowniczej, czy za kogokolwiek innego, kto się pojawił w danym miejscu. Natomiast nas nie poinformowano. Ja nie potrafię zająć stanowiska w tej sytuacji. Mówiąc o tym, że dyrektorzy, pani się oburza do takiego stanu głosu. Mówiąc o tym, że dyrektorzy, miałem na myśli, że rzeczywiście tak jest, bo tak stanowią przepisy, takie jest prawo w naszym kraju. Natomiast to, co dzieje się potem, po wyprowadzeniu dzieci, prawda, to wspomniałem o planie pracy, czyli tych wytycznych pana burmistrza. Jeżeli ktokolwiek z dyrektorów by zadzwonił do pana arka zarządzania kryzysowego, powiedział panie Duda, potrzebuję wsparcia, bo nie wiem, co dalej zrobić, na to się skończyło, to ja po prostu jestem, rozkładamy papiery, oglądamy na mapie, co jest najbliżej i się zastanawiamy.
No, to jest za późne zastanowienie. Uważam, że to
powinno być
wcześniej zrobione, że po telefonie do pana, my już wszystko wiemy.
Ja przypuszczam, że proszę pani, Powtórzę jeszcze raz. Dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci. Nie ja za późno, tylko raczej dyrektorzy za późno. Bo każdy z dyrektorów ma obowiązek wykonania planu przeciwpożarowego, bo jeżeli tego nie zrobi, to zapłaci karę, prawda? I to jest baza, na której się opierają wszystkie przepisy związane. A plan przeciwpożarowy między innymi to dotyczy głównie ewakuacji przecież. To proszę popatrzeć, od kiedy dyrektorzy mają zaległości z zadaniem pytania zarządzaniu kryzysowemu, co dalej?
Może warto się spotkać z dyrektorami,
no więc
i opracować te procedury.
I skoro zarządzanie kryzysowe i pan burmistrz wydaje wytyczne, które obowiązują wszystkich dyrektorów, prezesów, właścicieli, zarządców i tak dalej, cały trzebać, że mają obowiązek przynajmniej jeden raz w roku, taki jest zapis, przeprowadzać drugą ewakuację. Ja rozmawiam z ludźmi, którzy się zajmują sprawami PFOSZ. I oni mi mówią, że jeżeli kraj nie ma więcej niż 50 pracowników, to nie ma takiego obowiązku. To Arygin wtedy odpowiada, co wam szkodzi dla 35 zrobić próbną ewakuację, prawda? Takie jest moje stanowisko. I jeżeli jest taka potrzeba, proszę bardzo, zróbmy naradę wszystkich dyrektorów. Ja mogę wziąć plan miasta, pokazać na, ale to nie jest moje główne zajęcie, proszę państwa.
Jeżeli mogę w tej materii, ponieważ zdecydowałem, bo ja wcześniej, w latach 90. i 2000 roku, kiedyś było cokolwiek takie robione, bo szkoła Wiedynka była wybudowana w dalej z 53 roku, ale to był inny stan, inne możliwości i tam były punkty, wtedy już punkty typu dom, znaczy pałac tutaj Saturn, była lokalizacja określonych miejsc. Wtedy, później w latach 70. się od tego, jak zimna wojna, od tego się rozchodziło. I obowiązkiem dyrektora już od lat 90. było tylko i wyłącznie przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej. Nikt wtedy nie było mowy o zarządzaniu kryzysowym, ale skoro już to zarządzanie kryzysowe jest, to powinniśmy wspólnie wypracować cokolwiek innego, a nie teraz mówić, czy dyrektor powinien zadzwonić, czy nie. Bo moim odczuciem jest tak, że jeśli jest akcja ewakuacyjna przeprowadzona, którą dyrektor musi przeprowadzić do 30 listopada, chyba tak, w szkole. I czy on to zrobi na jesień, czy na wiosnę, powinien zarządzanie kryzysowe powiadomić, ok. Ale teraz, gdy przystępujemy do jakichś założenia, to wtedy tak, jest akcja, bo się cokolwiek dzieje, to ja rozumiem, że powinien w tym momencie powiadomiony być za zarządzanie kryzysowe. I przyjeżdża wtedy, bo to w zależności od, sam pan powiedział, czy przyjeżdża policja, czy przyjeżdża straż pożarna. Jeżeli przyjeżdża straż, to ona przejmuje obowiązki. No, a młodzież w tym momencie czeka. I od tego momentu podejrzewam, że w żadnej szkole nie ma rejonizacji, gdzie mamy, co mamy z tym dziećmi zrobić.
Bo nigdy przez 30 lat nie było takiego zdarzenia.
No, trzeba się uderzyć w pierści i tak powiedzieć, że
państwa, dlatego proszę, o to chodzi.
Ale proszę państwa, byliśmy już na naradzie z dyrektorami, bo celem zajęciu styczniowym ja poleciłam dyrektorom stworzenie procedur bezpieczeństwa na placówkach oświatowych, łącznie z tym, gdzie te dzieci będą po ewakuacji się znajdowały. Myślę, że już nie ma nad czym się tutaj rozwodzić. Każda placówka oświatowa ten plan bezpieczeństwa i procedury musi mieć.
Czyli przepraszam, po wyprowadzeniu dzieci ze szkoły,
gdzie one się mają
jakim stan. Przewodnikiem będą skanalizowane
tak,
właśnie.
Tak, to jest. Doszliśmy do porozumienia z dyrektorem.
To teraz ja bym poprosił panią komendant jeszcze o przedstawienie nam sytuacji, jeżeli chodzi o jedną ze służb, czyli policję, jak państwo współpracujecie i w jakim zakresie z innymi służbami.
Znaczy, chciałbym tak, tutaj jestem przy lampach i uważam, że nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Niemniej, tak jak Państwa słucham, słyszę, że są jakieś procedury, gdzie powinna raz do roku być przeprowadzona akcja ewakuacyjna. Więc z przykrością muszę stwierdzić, że my jako policja nie byliśmy na taką akcję wezwani. A powinniśmy być wezwani, powinniśmy zobaczyć, jak to wygląda i zachować bezpieczeństwo niezależnie, czy to dzieci, czy osób dorosłych, a również przeciwdziałać popełnianiu wykroczeniom czy przestępstwom, bo różne są sytuacje. Ja tak myślę, że dobrze by było, gdybyśmy zrobili taką symulację właśnie służb, jak by to wyglądało, jak cała taka sytuacja by przebiegała, czy w ośrodku na Rosjusze, czy w szkole, czy w innym osiedlu. I tak myślę, że to by właśnie pokazało, jak ze sobą współpracujemy, jak się wspomniemy dotrzeć, jak taka akcja wygląda, tak? Pomimo tego, że procedury procedurami, to ale wszystko jest papier, a że się życie.
To, o czym pani mówi, mogłoby to być wnioskiem, jeżeli chodzi o skierowanie do dyrektorów szkół prośbę o przeprowadzenie ewakuacji z przemieszczaniem dzieci do poszczególnych placówek, nawet jakby to miało trwać nawet 2 godziny, ale chodzi o sprawdzenie w takich trudnych warunkach, powiadamiając oczywiście policję, straż pożarną i zarządzanie kryzysowe, żebyśmy mogli sprawdzić to, co jest, jak pani burmistrz powiedziała, wypracowane przez placówki. Dlatego, że proszę Państwa, jeżeli się nic nie dzieje, to nie byłoby tej komisji, gdyby nie ta sytuacja, która miała miejsce w Dwójce. Przez 30 lat ja pracuję i nigdy nie było takiej sytuacji, żeby w zimie przy minus iluś stopniach były dzieciaki ewakuowane. Dlatego ta uwaga pani jest jak najbardziej słuszna. I poprosilibyśmy panią burmistrz
o pytanie.
Tak, tak, ja już panią.
Była tutaj różna sytuacja, czy pożar, i nie odkrywam tylko sytuacji, że byłam pierwsza na mnie zdarzenia. Niemniej muszę pochwalić policjantów, przynajmniej policjanci wie, jak się mają zachować. Do czasu przybycia oczywiście, tak jak pan tutaj raczył zauważyć, straży pożarnej, bo wiedzą, że to jak najszybciej ewakuować ludzi z zapewnieniem bezpieczeństwa. Ale uważam, że ta właśnie współpraca dobrze przebiega, bo straż pożarna przyjeżdża i straż miejska, jeżeli my jesteśmy, to współpraca jak najbardziej. Nie ma, żeby jeden z nią chodził w drogach czy w paradach, jak się mówi. Dosyć fajnie to wygląda, no ja tak uważam. Nie wiem, jak inne służby, ale uważam, że taka sytuacja była dobra, tak ad hoc przeprowadzona, tak żebyśmy też nie wiedzieli. Sprawdziłoby to naszą czujność i reakcję, jak szybko jesteśmy w stanie pomóc zareagować. Bo tak mówię, procedury procedurami, wszystko na papierze fajnie wygląda, ale życie jest życiem. Później może już dobrze się na coś innego, żeby temu zapobiec.
Ja mam jeszcze taką sugestię, jeżeli chodzi i mówimy o tej części dalszej ewakuacji, czyli przemieszczania dzieci, dorosłych, być może będzie to w hali Mosiru, do innych placówek. Oczywiście też myślę o tych działaniach ewakuacyjnych nie tylko w placówkach oświatowych. Ja mam taką sugestię, nie wiem, być może się mylę, jeżeli chodzi o przemieszczanie dzieci i młodzieży. Czy Państwo jako gmina nie uważacie, że wskazane by było, żeby napisać taką umowę, może porozumienie z jakimś przewoźnikiem, że on w ciągu jakiegoś tam czasu jest w stanie nam postawić środek typu autokar. Może być to nawet nasza komunikacja miejska. Nie wiem, gdzie lepiej byłoby szukać pomocy, bo ja mówię, przemieszczanie dzieci w, powiedzmy, w krótkich rękawkach ze szkolnej na grodziecką jest problemem, uważam. Natomiast no, jeżeli on tam się nakryje kocem, być może mu pomoże, ale nie wiem, czy w ilości, powiedzmy, 500 sztuk.
Już odpowiadam.
Proszę.
Jeżeli chodzi o zdarzenia, w których, powiedzmy, poszkodowanych jest kilka osób, wykorzystujemy ten autobus, który właściwie jest miasto.
Jasne.
Już kilka razy on był przedstawiony i był wykorzystywany. Także pomysł, powiedzmy, jest trafiony i się sprawdza.
Ja wiem, ale to jest
natomiast, jak ilość ma. Mieliśmy podpisaną umowę z panem Sercą. Mówię o panu przedsiębiorstwie usług pasażerskich. Niestety chwili nie ma już w tej chwili. Było to niedaleko, można było w każdej chwili skorzystać, powiedzmy sobie, z tych dyżurujących kierowców, którzy jeździli na nocne zmiany. No, była taka możliwość. Tam były szóstki, M-ki i tak dalej. W tej chwili już firmy nie ma. wszystkie przedsiębiorstwa, które się znajdują, przepraszam, które się zajmują usługami turystycznymi, nie są kompletnie zainteresowane, bo ich po prostu nie stać na to, żeby te autobusy dyżurowały.
No,
byłoby to celowo, przepraszam, byłoby to realne do wykorzystania tylko wtedy, jeżeli ten autobus stoi. Czyli znowu wracamy do baz, jak pan wspomniał, do wojewódzkiego przedsiębiorstwa, czy w ogóle do GOP, prawda?
No tak, bo my płacimy pieniądze z gminy również.
Ale oni też nie są zainteresowani. Bo wtedy by musieli płacić kierowcom za nocne dyżury, za dyżury w dni wolne od pracy, niedzielę, święta itd. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, jakbyśmy tutaj rozpatrzyli na rozłożyli na czynniki pierwsze. Jest to bardzo dobry pomysł. Tak jak mówię, nasz autobus był wykorzystywany. Nawet pojazdy strasznie nieskutecznie po wejściu wykorzystywali je przewozy. A z drugiej strony, no właśnie to miałem powiedzieć na zakończenie. Jeżeli będziemy mieli do ewakuacji 500 czy przypadku kabin, jeszcze więcej osób, no to jeszcze autobusy musiało być podstawione.
Znaczy ja nie myślę o tym, żeby ich było dużo naraz, bo jeden mógłby obsłużyć w krótkim czasie, bo te odległości do innych placówek to jest dosłownie paręset metrów. Więc on mógłby...
Pytaliśmy tą kwestię, ale no, w konkretnym przypadku, jeżeli mamy to, jeżeli jest na pewno ekstremalny warunek, bo to jest istota całego zdarzenia, prawda? No to fajnie by było, gdyby na przykład kilkanaście tych autobusów stało w jednym miejscu, bo mielibyśmy zabezpieczoną całą grupę, prawda?
To się nie da.
A jeden by rozwoził. Ja podaję tylko przykład.
Ja wiem.
Kiedy to w 100% by zadziałało, prawda? Mhm. Bo wtedy wszyscy by mieli ciepło, bo w tym małym uważaliśmy ogrzewanie, było bez problemu. Nawet osoby w piżamach siedziały w tym autobusiku i wszystko grało, prawda?
Ja już panu powiem o co, ja tak sobie wyobrażam. Nawet gdy jest w szkole 500 osób, jeżeli jest autokar 50-osobowy, jeżeli mamy do dyspozycji koce, które są i mogą się dzieci, powiedzmy, nakryć, to ten jeden autokar w krótkim czasie, w ciągu tam 15-20 minut, obsłuży wszystkie dzieci, bo ta odległość to jest dosłownie bardzo blisko. I to o to mi chodzi, żebyśmy mieli coś do dyspozycji. Ja przypominam sobie nie tak dawno w tą zimę, było to duże miasto, nie pamiętam czy nie Poznań, w radiu właśnie słyszałem, że gmina zabezpieczała autokary do przewozu dzieci ewakuowanych. To do tego zmierza. I teraz kwestia, jeżeli nie da się podpisać umowy, to może miejmy chociaż maksymalny wykaz środków transportowych, jeżeli źródło, żeby w krótkim czasie, jak najszybciej, jeżeli się to da, zadzwonić, bo no, na pewno któryś z nich będzie dysponował jakimś środkiem transportowym. A jeżeli by się udało, żeby się podpisało z jakimś przewoźnikiem umowę, to byłoby najkorzystniejsze. No ale czy możemy, powiedzmy, pana o to prosić, żeby się zorientować?
Żeby... Miejsca noclegowe mamy opanowane. Zostały nam jakieś autobusy.
Tak.
Ja myślę, że to jest właśnie tego rodzaju klimatyczne. Że my mamy te noce dyżury, tak? Jak była tutaj baza na Piaskach, naprawdę nie było problemu. Bo tam byli dyżurni kierowcy, były autobusy, można było mieć stację paliw, znaczy teraz jeszcze jest, ale już nie należy do przedsiębiorstwa, można było zatankować, kierowca wsiadał i przyjeżdżał we wskazane miejsce. I tak to się odbywało. Zresztą...
Już. Zaraz na jego.
Natomiast teraz zostaje nam tylko ta komunikacja, mówimy sobie, metropolitalna, prawda? No, no,
ale to też jest ważna rzecz z punktu widzenia, bo przecież burmistrz chodzi na spotkania. To są, nie wiem, zarząd chyba. I ten problem, wydaje mi się, że dobrze by było, żeby poruszyć, dlatego że my nie potrzebujemy innych prywatnych przewoźników. Chodzi o to, żeby taką komunikację można było powstawić i pomóc w sytuacjach kryzysowych. To o to chodzi. Proszę pan
Jan. Ja tylko mówimy, że podpisywać umowę. Ja byłem na Słowacji i no nie wiem, no złamało się drzewo przed wyciągiem. Część osób była dzieci, była tam mówiąc, zatrzymywali, policja po prostu zatrzymywała normalny autokar, który przewoził te dzieci, które tam stały z tego zgrupowania, z tego zimowiska i to wszystko, autobus zwykły. Tam chodziło, czy ci byli z nartami, czy nie, to jeden, drugi zatrzymywali, oni jeżdżą przez tam co 15-20 minut, nie było żadnego problemu.
Ale tu może autokaru nie być żadnego.
Ale autobus miejski, miejski, przewoźnik jedzie, policja ma prawo zatrzymać, ma prawo.
No to, ale kto o tym decyduje? Policja wtedy?
Policja, sprawa rozwiązana.
Mają uprawnienia do tego, że mogą taką
czynność. Po co przewodniczący?
Proszę, pan Marian.
Proszę państwa, ja zaczynam tutaj dzisiaj siedzieć na jakimś filmie science fiction. To, co państwo tutaj dzisiaj mówicie, to mnie zaczyna przerastać. Wynika z tego, że u nas nie ma żadnych procedur na żadne sytuacje. Firma pana Sebdy się zlikwidowała i od tej pory już nikt nikogo nie przewiezie nigdzie. Proszę państwa, to jest nienormalne i tak być od jutra nie może. Pan tu podpowiada dziesiątki różnych pomysłów, ale pan nie jest urzędnikiem. Chyba, że panu tutaj da kolejny etat i pan będzie wreszcie wprowadzał jakieś procedury. Czyli to jest nienormalne. Z tego, co dzisiaj tutaj wszyscy państwo mówicie, to jest nienormalne. Zacznijmy od początku. Na początku pan kierownik powiedział, gdyby była furtka między szpitalem a szkołą, to można by było dzieci w takiej sytuacji przeprowadzić do szpitala, bo to jest właściwie 20 metrów. Trzeba porozmawiać z władzami powiatowymi. Na jaki temat, ja się pytam? Szpital został wybudowany z punktu widzenia wojskowego, bez względu na to, czy jesteśmy w układzie warszawskim, NATO, czy jakimś innym. Dwie szkoły, dwa budynki szkolne zostały wybudowane jako miejsca rezerwowe dla pacjentów w określonej sytuacji. Wojska sportowe, które się tam znajdują, były już wykorzystywane w akcji śmigłowców, które przywoziły rannych z innych miejscowości na ratunek. A dzisiaj my się zastanawiamy, czy tam można zrobić furtkę, czy nie można, czy pan starosta pozwoli. Proszę państwa, to jest absurd, o czym my dzisiaj mówimy. To jest niemożliwe, że tak się to wszystko dzieje. To znaczy, że my nie posiadamy żadnych procedur w stosunku do żadnej sytuacji. Mówicie, państwo tutaj mówiła, pani radna Ewa, mówiła odnośnie dzieci. Przecież jeżeli jest szpital 509-łóżkowy w jednym budynku i 40-łóżkowy w drugim budynku, to na korytarzach wejdzie nawet. Wszystkie dzieci wejdą. W ciągu 10 minut wejdą. I nie potrzeba autokarów, autobusów, żeby rozwozić ich nie wiadomo gdzie. Ale tu mówimy na razie o jednej szkole. A gdzie są rozpracowane inne szkoły? Gdzie jest rozpracowane wszystkie inne sytuacje, takie jak po prostu imprezy w hali. Mówiłem kiedyś o tym, że dwa boczne wyjścia to mogą być dobre, ale w zimie, bo tam można zjeżdżać po prostu bez schodów. Mówiłem, żeby to zreperować, ale kogo to interesuje? Może Boże już się zainteresowali państwo, nie wiem. Mówiłem o tym rok temu. Proszę państwa, nam się wydaje, że wszystkie sytuacje, wszystkie kataklizmy nas ominą. A jak nas nie ominą, to co wtedy? Czas najwyższy, żeby przejść do działania. Z tego, co był u nas na komisji, pan komendant straży miejskiej, widziałem, że on ma pewne rozpracowania przygotowane, że on się posługuje określonymi procedurami. Wydaje mi się, że do tego trzeba wrócić, a panią burmistrz osobiście proszę, ażeby była uprzejma to wszystko poskładać do kupy i żeby można przyjść na komisję i powiedzieć, w stosunku do wszystkich sytuacji jesteśmy przygotowani. Tak bym to widział na początku. Natomiast jeżeli chodzi o powiat jako taki, proszę państwa, my mamy tam 6 radnych naszych. 6 radnych, którzy normalnie na każdej sesji w interpelacjach w tysiącach innych miejsc poszczególnego czasu, jaki mają na sesjach, mogą o tym mówić. To jeszcze ktoś musi to do nich zgłosić. I wtedy będziemy mówili, że to wszystko jest zrobione. Nigdy nie wiadomo, komu skleja, nigdy nie wiadomo, kogo czeka jakiś taki kataklizm. I coś się może stać. Różne rzeczy się zdarzają. A czy na dominę? Najmoże. Ale nie na pewno.
Dziękuję. Ktoś chce zabrać jeszcze głos? To przechodzimy do podsumowania dzisiejszego spotkania komisji. Chciałem spytać pani burmistrz, jeżeli chodzi o placówki. Wszystkie placówki, mam rozumieć, rozumiem, że posiadają procedury ewakuacyjne łącznie z podziałem dzieci, jeżeli chodzi o przemieszczanie do innych placówek.
Myślę, że takie procedury mają, bo tak poleciłam dyrektorom. Oczywiście sprawdzę osobiście.
Proszę sprawdzić.
Dobrze.
I proszę o informację na następną komisję, żebyśmy wiedzieli.
Zadaniem dyrektora jest przeprowadzić jeden raz w roku ewakuację i dopilnuję, żeby te ewakuacje zostały przeprowadzone, a nadmieniam, że pod koniec kwietnia bądź na początku maja ewakuacja taka próbna zostanie przeprowadzona u nas w urzędzie i będziemy widzieć, jak w ogóle to funkcjonuje. Ale niemniej jednak placówki oświatowe i podległe mnie instytucje zostaną zobowiązane do tego, aby te ewakuacje...
Gdybyśmy mogli poprosić o to, żeby zrobić ewakuację z przemieszczaniem się do tych placówek, co byłoby bardzo wskazane, oczywiście ze współpracą z zarządzaniem kryzysowym, policją i strażą pożarną, wtedy pewne rzeczy dadzą się sprawdzić. Tutaj do tej części właśnie drugiej, bo mamy ewakuację, to sprawa zarządzania kryzysowego, jeżeli chodzi o pomoc, myślę, że w trakcie tych ewakuacji mielibyśmy okazję sprawdzenia możliwości dostarczenia tego sprzętu pomocniczego i być może, jeżeli się uda, to moglibyśmy sprawdzić jakikolwiek transport. Bo będziemy to robić pewnie tak się zwykle robi, że robi się we wrześniu albo w październiku, kiedy jest jeszcze na dworze na tyle ciepło, że nie potrzeba kocy. Ale myślę, że ten sposób sprawdzenia da nam możliwość weryfikacji, że gdyby się coś stało, to będziemy naprawdę przygotowani. Teraz pytanie do pana dyrektora. Czy pan, panie dyrektorze, ma pan przygotowany wykaz miejsc, do których mogłyby być ewakuowane osoby, które przebywają na hali?
Ja jestem w tym wykazie, gdzie ludzi do mnie wprowadzali.
Nie. Tutaj jest impreza na hali, która miała miejsce w sobotę, było 300 osób i po ewakuacji, teraz było ciepło, ale mogło to być w styczniu, czy ma pan przygotowane, gdzie będziemy ewakuować dzieci? Albo dorosłych, bo zarządzanie kryzysowe...
Zawsze można na chwilę obecną do...
No właśnie, ale chodzi o to, czy pan ma to przygotowane, czy pan teraz wie, gdzie mogło to być. Bo wypracowanie ilości dzieci albo dorosłych to jest też bardzo ważne, gdzie ile osób mogłoby się zmieścić. Czy pan ma to przygotowane? Nie.
Nie masz tego, żeby gdzieś rozwozić pokoju.
No ja wiem, ale dobrze by było z punktu widzenia zarządzania kryzysowego, albo Państwo razem sobie niech się zastanowią. Mówię też o innych placówkach kulturalnych, żeby to wypracować, żeby nasza komisja no, przyniosła korzyść z punktu widzenia bezpieczeństwa dla dzieci i dorosłych, jeżeli chodzi o to, co robimy w gminie.
Kopalnia kultury.
No tak, ja mówię o bibliotece, kopalni kultury, mówię o elektrowni, panie Marianie. Równie dobrze ktoś mógłby tam coś podłożyć. Jest elektrownia, na której jest osób 150 i trzeba te osoby ewakuować.
151, to jest fotograf.
Może być. Może być, ale ja myślę o wszystkich miejscach. Czy moglibyśmy panią burmistrz poprosić o to, bo to jest, nas dotyczy ta komisja, jeżeli chodzi o placówki kulturalne, oświatowe i sportowe, żeby takie procedury, które są wypracowane w szkołach, były również wypracowane w każdym miejscu, jeżeli chodzi o te obiekty gminne, jeżeli chodzi o kulturalne i sportowe.
Wszystkie podległe mnie będą takie.
Będą miały.
Panie Przewodniczący, ja tak jeszcze króciutko chciałem dosłownie wypełnić też z innej beczki. Tam to mówiliśmy odnośnie przewozu, autokarami i tak dalej. Ja nie wiem, czy to jest prawda, bo jak oglądam film, no to film jest tylko filmem. Ale normalnie w całym cywilizowanym świecie jest ten sposób, że jest jakaś określona sytuacja, to policja, pierwszy policja z brzegu zatrzymuje, rekwiruje autokar, auto i tak dalej do przewozu.
No przecież wiem, panie.
To nie świadczy o tym, że my rekwirujemy. Jeżeli my mamy pieniądze na to, żeby utrzymać autokar, który nie jeździ, jeżeli my mamy pieniądze, żeby utrzymać kierowcę, który nie jeździ, jeżeli my mamy utrzymać kierowcę nocnego, śpiącego, niedzielnego i tak dalej, to jest określona suma pieniędzy. Wystarczy ogłosić wszem i wobec, że w określonej sytuacji policja rekwiruje określony pojazd i zostanie określona rekompensata. I ta rekompensata w sumie, jeżeli popatrzymy na całość tych wydatków, o których byśmy tu mówili, o tych sobotach, o tych niedzielach, o tych nie wiadomo kim, tych kierowcach, to się może okazać kilkanaście procent do całości. Natomiast, jeżeli chodzi o wtedy o bezpieczeństwo, o rozładowanie, będzie wielokrotnie szybciej niż nam się zdaje, bo będzie od razu.
Dziękuję. Mam do pani pytanie. Czy policja musi powiadamiać właściciela, powiedzmy, takiego środka transportu? Czy ma prawo zatrzymać? Czy najpierw musi powiadomić, a później może ten, powiedzmy, środek transportu w określonych celach, nie wiem, jak to nazwać? Tak, tak, ale ja mówię o tym, nie, możemy to, nie wiem, zabrać z punktu widzenia, wynająć, czy nie wiem, jak to nazwiemy, jak to wygląda z punktu widzenia prawa.
Z naszego punktu widzenia policyjnego, tu Państwu pokazuję, wszystkie procedury określone dla policji w przypadku katastrof naturalnych lub awarii technicznej. Jak najbardziej mamy prawo rekwirować pojazd. Zazwyczaj robimy to wraz z kierowcą, tak? bo zatrzymamy autobus, gdzie policjanci nie mają przecież uprawnień do prowadzenia autobusów. Chyba że policjant ma, to wtedy, ale musimy niestety powiadomić, że w pierwszym momencie jest ratowanie życia. Powiadamiamy użytkownika pojazdu, że rekwirujemy pojazd i wzywamy go do udzielenia pomocy. W przypadku, gdyby taka osoba odmówiła, to jest odpowiedzialność karna za nieudzielenie takiej pomocy. Natomiast później, jak najbardziej, taka osoba musi zwrócić do policji o zwrot kosztów. Tutaj nie ma, czy nawet jeżeli, no nie daj Boże, pojazd w ogóle zniszczeniu, to jak najbardziej też jest rekompensata.
Czyli on się zwraca o rekompensatę?
Oczywiście, czy tam za jakieś te użytkowanie, za paliwo, jak najbardziej. To jest wszystko określone w naszych procedurach. Tutaj, tylko to są wiadomo, nagłe sytuacje. tylko zaznaczamy tak jak w filmach amerykańskich, tak? Że zatrzymujemy, wrzucamy kierowcę i wsiadamy.
Kierujemy. Tak, to, to troszkę jest inaczej u nas.
Później, że żaden pojazd się do żadnego nie odważył, później byłby pociągany po sandalonca.
Jasne. No, panie przewodniczący, krótko pytanie. Czy pani mówi z autopsji, czy pani mówi z procesu?
No mówię też z autopsji, miałam taki przypadek w Katowicach, gdzie wcześniej
miałam numer. I ile określony użytkownik, którego wzięliście auto, otrzymał rekompensaty, czy musiał się o to starać, żebrać,
znaczy
czy
nie,
po prostu policja,
nie. Prostu... Złożyła ta osoba wniosek i tylko, że niestety później mamy określone stawki i według tych stawek nieodwrócone koszty użytkowania. Tylko, że no, czasami osoby myślą, że tam lubi jakieś pieniądze wyciągną, niestety mamy określone stawki i według tych stawek są utracone.
I nie jest to do automatu, tylko na wniosek.
No na wniosek,
bo... Ale informujecie państwo, że mogą się auto zwrócić.
Są osoby też, które mają, no, tak można powiedzieć, na topi, tak, no. Że no... Ja miałam przypadek, że pan akurat złożył. No ale nie było w sobie, tak szczerze.
Dobrze, dziękuję.
Nie było żadnego żebrania.
Mam jeszcze pytanie do pana Dudy. Proszę mi powiedzieć, czy z numeru 112, jeżeli dostają w powiecie powiadomienie o jakimś zdarzeniu, czy do państwa dzwonią, czy jest jakiś automat, który tę informację przekazuje?
Jeżeli jest to informacja, powiedzmy sobie, niższego szczebla, jeżeli chodzi o zagrożenie, prawda, to dostajemy SMS. Natomiast jeżeli, tak jak wspomniałem na początku, ktoś się zwraca do nas o wsparcie, najczęściej to albo policja, albo tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, Państwowa Straż Pożarna, to telefonują bezpośrednio.
Dobrze, a czy ja mogę pana poprosić, żeby pan zasięgnął informacji, bo mają to spisane, dlaczego taka informacja o zagrożeniu niewybuchem czy podłożeniem bomby do państwa nie dotarła? Żeby po prostu spytać, bo gdzieś ktoś zawinił, nie przekazał informacji, a ona z punktu widzenia bezpieczeństwa osób przebywających była bardzo ważna.
Oczywiście, zwrócimy się z pytaniem.
Żeby po prostu, no i będziemy wiedzieć, dlaczego tak się stało, to też będzie jakaś informacja dla nich, że powinni tę informację przekazać właściwym jednostkom. Dobrze.
To czy... była bardzo tajna informacja, a pan nie ma takich certyfikatów.
Co ja zrobię, panie Marek?
Nie, pan się tylko pyta.
Mogę tylko pytać.
Oczywiście.
Proszę państwa, żeby komisja może skończyła się czymś konstruktywnym, to ja bym proponował taki wniosek, żeby stworzyć w gminie, we wszystkich placówkach kulturalnych, oświatowych i sportowych procedurę ewakuacji łącznie z przemieszczeniem osób przebywających w tych placówkach do innych. I wtedy będziemy wiedzieć, że ten wniosek będzie zrealizowany. Wszyscy dyrektorzy opracują takie procedury ewakuacyjne. Będziemy wiedzieć, że każdy wie, gdzie ma w razie zagrożenia życia takie osoby ewakuować, przemieścić. Czy nie ma pani...
Nagrywa się.
Kto jest za... tak sformułowanym wnioskiem. Chyba, że...
Pani Burmistrz powiedziała, że to już...
Ja wiem, ale nie mamy jeszcze placówek kulturalnych, sportowych i to będzie jako jedna całość plus jakby część dalsza, żebyśmy wiedzieli, że każda placówka ma tak rozdysponować w porozumieniu oczywiście z panem, jeżeli ktoś by miał problemy, gdzie określone w najbliższym miejscu się znajduje nasze obiekty, jeżeli chodzi o gminne, i wtedy mielibyśmy sformułowany wniosek, moglibyśmy oczekiwać od panią burmistrz, że będzie nadzorować, że wszyscy dyrektorzy wykonają nasz wniosek.
Ja myślę, że tutaj ten wniosek można by rozszerzyć, proszę. Dlatego też państwo mówimy o szkołach i o dzieciach, tak? A przed chwilą mówiliśmy o tym, że się w domu paliło. Uważam, że jeżeli idziemy przez szkoły, należy uświadomić dzieciom, jak się zachować w sytuacji zagrażającej życie.
bo nie ważne, czy to jest w szkole, tak, to jest jeszcze nauczyciel, ale może na przykład coś tak jak pożar i tak dalej, jak się zachować w domu, co zrobić, bo tutaj mamy ewakuację w szkole, w momencie, gdy się nic nie dzieje, fajnie, są dzwonki, każdy sobie schodzi, uchamany i tak dalej. W momencie, gdybyśmy zrobili ewakuację próbną we wrześniu, gdzie jest policja, sygnał, dym, straż pożarna podjeżdża, słuchajcie, dzieci nam zaczynają panikować. U nas też dzieci panikowały, szczególnie z tych klas 1-3. I też myślę, że tutaj, pani burmistrz, przez dyrektorów szkół można iść informacja o uświadomieniu o najmłodszych dzieciom, co zrobić, jak się zachować. Czy jestem w domu, czy jestem w szkole, jest to pożar, coś się dzieje i tak dalej.
Proponuję zaproponować drugi wniosek. Proszę się zastanowić nad tym, jak on ma być, bo to jest jakby inny temat, profilaktyka. To dobrze, ale to ja proponuję w innym wniosku, bo to jest opracowanie procedur tego, o czym mówiliśmy przez całe dzisiejsze spotkanie. Natomiast proszę pani radna się zastanowić nad wnioskiem. Jeżeli ktoś nie ma uwag do tej treści wniosku, który ja sformułowałem, a nie widzę, to proszę, kto jest za przyjęciem tego wniosku? Państwo radni, dziękuję. Chwilę czekamy, bo pani radna myśli.
Proszę odpowiedź. Może przegłosujmy, bo to jest też nagrane.
Już żeśmy przegłosowali.
Ale mój wniosek o uświadomieniu.
Ale my prowadzimy bezpieczne przedszkole, ale nie szkołę,
profilaktyka.
Ale to nie pani burmistrz jako wniosek, ale zwrócenie uwagi dyrektorom szkół, bo to jest najprostsza forma, taką profilaktykę.
Pani radna, dyrektorzy szkół mają zakres obowiązków. Tak. Oni wiedzą, co należy do ich zakresu obowiązków. Jeżeli ja mam każdemu dyrektorowi mówić,
że ma
jak on ma pracować, bo my czego ja nie potrzebuję mieć tych dyrektorów. Umówmy się tak, ja oczywiście na naradzie wspomnę i przypomnę, może tak się umówmy.
To bardzo proszę przypomnieć.
O ich zakresie obowiązków i oni już będą wiedzieli, co mają robić. Przypomnę sobie.
Ja na każdej naradzie przypominam.
Oczywiście, o praktyce, o nadzorze i o innych rzeczach, także naprawdę i jesteśmy wsparciem dla wszystkich dyrektorów. Proszę nam wierzyć.
Tak, dobrze, również.
Dobrze. Czy ten temat zamykamy? Dziękuję. Punkt drugi mówi o tym, żebyśmy zaopiniowali materiały sesyjne. Nie ma na sesji dla naszej komisji materiały, żadnej uchwały. Punkt następny, sprawy różne. Kto chciałby zabrać? Proszę głos, pan Mariankita.
Pierwsza sprawa, to ona się już pokazała u nas w ostatnim, może przedostatniej sesji, to znaczy się sprawa smrodu, jaki idzie tutaj od strony małej Dąbrówki w stosunku do nas tutaj do tam 21 listopada i też osiedle ulicy, gdzie smrodoszły. To jest odległość około 800 metrów. I ci ludzie, szczególnie po nocy, mówią, że nie ma czym oddychać. Ja zwracałem, rozmawiałem z nimi, powiedziałem, że oni mówią, my podamy telefony, my będziemy do państwa dzwonić, niech straż jedzie, niech policja jedzie, niech ktoś jedzie, bo to jest nienormalne, żeby tam się tak odbywało. Myśmy tam mówili, o ile ja sobie przypominam, to mówiliśmy o tym, że tam powinny być plandeki na takie kompostowniki i jeszcze parę innych rzeczy. Wygląda na to, że nikt na to nie reaguje łącznie z nami.
Panie Marianie, przerwę panu. Ja znam temat, mogę odpowiedzieć, ale bym poprosił pani burmistrz.
No dobrze, proszę.
Przerać łącznie z Sosnowcem i Siemianowicami napisała pismo do prezydenta
Katowic
w związku z sprawą.
I czekamy na odpowiedź.
Tylko odpadło.
Proszę państwa, miło mi. Napisaliśmy i czekamy. Co można jeszcze więcej? No nic. Po prostu trzeba po prostu wsiąść w auto, jechać jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Zobaczyć, zmierzyć, określone pomiary porobić i tak dalej. Przecież nie może tak być, żeby kilka tysięcy ludzi na danym osiedlu nie miało czym oddycha. Mówi pan o Sosnowcu, to mówimy o dzielnicy Mirowice, prawda? Mówimy o Siemianowicach, to nie mówię, z której to części, jak tam wchodzić.
Ale tam też wieje.
Tam też wieje.
Też śmierć.
I proszę państwa, i też absolutnie taka sprawa, którą uważam za jedną z ważniejszych. Jeżeli chcecie państwo numery telefonów tych ludzi, którzy się do mnie zgłaszali po to, że oni będą do was dzwonić, to proszę bardzo. Tylko, że przede wszystkim tym tematem zajmiemy się poważnie. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, chciałem w ogóle zapytać, cieszę się, że pani mówi, jak wygląda sprawa uruchomienia auta. Mam swoje auto, ale to jest takie małe autko, a inni mają większe takie tiry, mają lodownie takie tirowe i tak dalej. I ci ludzie uruchamiają auto, które stoi i one uruchomione, to wysokoprężne auto, tam pół godziny, godzina, dwie godziny, dookoła wszystko skacze, smród niesamowity. A on to ma w nosie, bo jeden z drugim jest nowobogacki i jemu się to przynależy. Jak to wygląda z punktu widzenia prawa? To na to będę poprosił taką jakąś odpowiedź. Trzecia sprawa, to i ostatnia właściwie, nie będę więcej tutaj mówił, to jest sprawa przebudowy stadionu pod względem lekkoatletycznym, prawie tartanu. Dzwonił do mnie, dzwonił do mnie Antoni Krawczyk, zwrócił mi uwagę, rozmawiał z panią odnośnie, że przebudowywać bieżnię lekkoatletyczną i tam rzutnie i tak dalej skocznie, to jest proste, ale ten stadion coś później musi odebrać. Są określone certyfikaty. Zresztą jak ja tutaj mieliśmy w pierwszej lidze koszykówkę czy inne, to przyjeżdżał z określonego związku, zatwierdzał, że parkiet, sala, kosze i tak dalej, to jest wszystko w porządku. I my tu mamy takiego chłopaka z Sosnowca, który zapisał gdzieś w Tarnowskich Górach, no tam gdzieś mam to zapisane, który jest przewodniczącym, czyli prezesem Okręgowego Związku Lekkoatletycznego. Jego można zaprosić, on przyjedzie, on przedstawi wymagania i do tych wymagań się musimy dostosować. Proszę państwa, to będzie jeden z nielicznych stadionów. No, drugim stadionie, to w tej chwili co byłem, to jest nasz ten śląski. Coraz mniej jest stadionów lekkoatletycznych. Ale jeżeli nie będzie certyfikatu, to tu się nie odbędą żadne zawody. Przed wojną przyjeżdżały rekordzistki świata, przyjeżdżały wielkie reprezentantki do nas na stadion, a 70 lat po wojnie może się okazać, że ten stadion będzie dla dzieci do klasy 8, 7, 6 czy któreś. I co jeszcze, co nie wiadomo, czy on będzie na pewno dobry z punktu widzenia przepisów, bo wymagania są coraz wyższe. Także serdecznie proszę panu dyrektorowi, pan będzie łaskawy się porozumieć z panem Antonim Krawczykiem. On tam podobno pogratulować, bo tam podobno obchodził 70 lat sędziowania.
On nigdy nie
Ja jeszcze nie byłem u niego na imprezie i chyba nie będę.
Członku i sędziowa.
Nie, tysiąca lat i młodo zaczął. Także serdecznie proszę, dlatego że jeżeli ta sprawa zostanie marnotrawiona i pieniądze, to osobiście pan będzie winien. Pan jest odpowiedzialny za ten stadion, za ten certyfikat i za wszystko.
I nie będzie panu lekko.
Oczywiście, no, chyba sam przyjdzie. Nie, nie będziemy się dzisiaj.
Ktoś ma pytanie jeszcze? Dziękuję Państwu za spotkanie. Zamykam posiedzenie komisji. Chyba, że jeszcze... A jeszcze... A, przepraszam. A, ja... To nie zamykam. Przepraszam. Tak, tak.
Jak najbardziej, na pewno Państwo wiecie, że od funkcjonuje dosyć prężnie krajowa mapa zagrożenia bezpieczeństwa i prosiłabym, że jest możliwość, że Państwo, że macie kontakt ze społeczeństwem, żeby jak najbardziej to rozpowszechniać. Jak w zakładce, że istnieje taki problem, że na danej ulicy, przy danym budynku dany użytkownik pojazdu wykonuje tą część, którą powiedział, czyli zapala silnik, który on sobie tam pracuje, dłuższą część. Jak najbardziej trzeba wtedy sobie kliknąć, a lepiej, żeby dana osoba, która to widzi, zrobiła to zdjęcie, tylko musi się liczyć z tym faktem, że będzie później musiała niestety do nas przyjść i będzie musiała być przesłuchana w charakterze świadka wykroczenia, ponieważ jest to wykroczenie. Ewentualnie zadzwonić do komisariatu i bardzo pojedzie na miejsce i od razu ukaże. Ewentualnie jeszcze można być faktycznie bardziej uciążliwy dla danej osoby, wezwać ITD, bo my nie mamy takiej możliwości sprawdzić właśnie emisję spalania tych spalin
w pojeździe, tak? Bo my nie mamy... Proszę, ja popieram, jeżeli się zastanawiam, jak to zrobić zdjęcie pracującego silnika.
Ale też, ale zanieczyszczenie środowiska, nie? No, że ma filtry, tak? No, oczywiście. No, ale... Wiesz, mówię, to już może być bardziej taką pierdliwą, ale to jak najbardziej, jeżeli mamy informacje, to jest podstawa, żeby ukraść taką osobę na tym stanie. Chyba, że no, to jest jakiś taki incydent, to wtedy ewentualnie
nie, z tego wynika, że nie, że oni ładują na tiry, chyba na Anglię w piątki
towary.
To się dostałem telefony tam z ulicy Grodzieckiej, tam z ludźmi tam rodzinę. I to jest Grodziecka 11. I oni tam po prostu, wygląda na to, to z punktu widzenia, to znaczy nie na pewno, ale według mnie, że to są tiry chłodnie, jeżeli one nie pracują na otwartych drzwiach, to że nie mają określonej, jakby może im ta temperatura wzrastać i tak dalej, i tak dalej.
A to jest w pobliżu zabudowań.
Tak, tak. Jest to... Jest to
11, tak?
Tak. I to jest sytuacja taka, że... No po prostu facet włącza jeden samochód, drugi samochód, taki to... Proszę? To jest w piątki, jak oni chyba na sobotę jadą w kierunku na Londyn z towarami, nie wiem, z biesami, czy nie wiem, nie potrafię. To po prostu to jest jakby normalka i... Wszystko mi tak chyba pokoje. Ja się jestem w stanie się wywiedzieć dokładnie, dlatego że...
Pytaj się, dlaczego straż nie przyjechał. Posłuchajmy dotację na jakąś akcję?
Nie.
Dobrze, dziękuję bardzo, zamykam teraz posiedzenie.